Strefa historii.
Marzena Bakowska, dobry wieczór. Dziś porozmawiamy o sprawie, która z jednej strony jest bardzo bulwersująca, z drugiej dopiero odkrywana przez wiele osób w Polsce. Będziemy rozmawiać o obozie koncentracyjnym dla dzieci w Łodzi, który funkcjonował w czasie II wojny światowej, ale z drugiej strony także o kobiecie, która pracowała w tym obozie i która przez wiele lat uniknęła kary, choć w końcu organy ścigania także dotknęły ją swoimi działaniami. Będziemy rozmawiać z panem Błażejem Torańskim. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam panią i witam państwa.
O książce, którą pan właśnie wydał, Kat polskich dzieci, opowieść o Eugenii Pol. Ostatnio rozmawialiśmy na temat książki, którą wcześniej pan wydał, której był współautorem, o Małym Oświęcimiu, czyli właśnie o tym obozie koncentracyjnym dla dzieci. Proszę przypomnieć, kto trafiał do tego obozu i dlaczego w ogóle nosił taką nazwę, obóz koncentracyjny? Czy można rzeczywiście go do Oświęcimia czy też Auschwitz porównywać?
Zacznę od tego, gdzie był zlokalizowany, bo miejsce jest szczególne, za murem łódzkiego getta. Na 5 hektarach Niemcy wyodrębnili miejsce dla tego obozu, otoczyli płotem wysokości 3 metrów, deska obok deski, bez prześwitów, aby ludzkie oko nie dojrzało tego piekła i tego, co tam się dzieje. Wieżyczki strażnicze, kłęby drutu kolczastego na wieżyczkach SS-mani z bronią maszynową, ujadające psy. Od strony cmentarza żydowskiego mur nie był taki wysoki, więc go dobudowano. Przyczyn było kilka, aby ukryć to miejsce, ale też aby dzieci nie mogły uciekać stamtąd, choć próbowały zwłaszcza nocą, dochodziły do cmentarza żydowskiego, ukrywały się w nagrobkach, ale tam były wyłuskiwane przez policjantów żydowskich, doprowadzane do komendantury. W zamian za to policjant żydowski, a przecież Żydzi też bezgranicznie głodowali, dostawał bochenek chleba. To miejsce było zapomniane przez 75 lat, albo przemilczane. Różne były powody tego. Przede wszystkim zaginęły dokumenty. Zostały zniszczone w 90% dokumenty dotyczące obozu. Na szczęście zachowały się te, które dotyczyły genezy i one są z kolei w archiwum katowickim i wiemy z nich, że ten obóz był stworzony przez Niemców na wzór obozu dla małoletnich przestępców, bo tak nazywano polskie dzieci, w Moringen, w Dolnej Saksonii. Tam były dzieci niemieckie, tutaj polskie. I kto trafiał, bo to jest rzeczywiście istotne pytanie. Z tych dokumentów, a Niemcy byli bardzo skrupulatni, wynika, że trafiały do obozu przy ulicy Przemysłowej w Łodzi dzieci, córka polskiego oficera, syn polskiego profesora, pomagał przenosić walizki na dworcu w Katowicach, miał przy sobie zapałki. Widzimy jakże kuriozalne uzasadnienia, ale jest jedno, które mogłoby za wszystkie inne, mianowicie dziecko polskie. I to jest uzasadnienie, 2 słowa, ale taka jest główna przyczyna, bo jak uderzyć w śmiertelnego wroga najsilniej, najboleśniej, a Polacy byli tym śmiertelnym wrogiem dla okupanta, jeśli nie w tę najbardziej bezbronną, wrażliwą tkankę, jaką były dzieci. No właśnie w ten sposób. Dlatego te dzieci trafiały do obozu przy ulicy Przemysłowej za polskość, za to, że ich rodzice działali w ruchu oporu, przebywali ci ojcowie w oflagach, matki ojcowie w obozach śmierci, walczyli z Niemcami na frontach II wojny światowej albo w Armii Krajowej, albo w batalionach chłopskich. To nie ma znaczenia. Walczyli o polskość. Tenże obóz, tutaj badacze się spierają, czy nazywać ten obóz obozem koncentracyjnym.
Dlatego właśnie zadałam panu to pytanie, bo teoretycznie nie było tam krematoriów.
Praktycznie też. Nie było krematorium, nie było cyklonu B, nie strzelano dzieciom w Podlice, jak czynili to Sowieci w stosunku do polskich oficerów w Katyniu. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że to jest daleko idąca paralela, ale dzieci w obozie zabijano głodem, niewolniczą pracą, ale przede wszystkim przemocą fizyczną i psychiczną. I cel był prosty właściwie, dlatego że potomkowie Schillera i Goethego, Niemcy, mieli plan zagłady Polaków. Chodziło o to, żeby polskie dzieci osłabić psychicznie i fizycznie, ale przede wszystkim genetycznie, żeby doprowadzić do pewnej wyrwy genetycznej, aby te dzieci nie rodziły swoich dzieci albo rodziły rośliny, i efekty rzeczywiście były, dlatego że te dzieciaki, które przebywały w łódzkim obozie istniejącym od grudnia 1942 roku do stycznia 1945 roku, kiedy dorastały, to 1/3 kobiet nie mogła zajść w ciążę. Te ciąże, jeśli były, to były patologiczne. To był szerszy plan likwidacji Słowian w Europie.
I polskich elit też, myślę, zwłaszcza dzieci polskich elit.
Nieprzypadkowo zwróciłem uwagę na to, że syn polskiego profesora czy córka oficera, dlatego że rzeczywiście, po pierwsze, te dzieci były odrywane od rodzin, z dnia na dzień traciły poczucie bezpieczeństwa albo były zbierane z ulicy, bo były to często dzieciaki, których rodzice, jak już wspomniałem, trafiły do flagów albo do obozów śmierci i nagle z dnia na dzień spadły na te kilku nastoletnie dzieci obowiązki, których nigdy w życiu nie wykonywały. One musiały zająć się rodzeństwem młodszym, prać, gotować, zdobywać środki do życia, a zdobywając te pieniądze, te środki do życia, handlowali sznurowadłami albo pastami do butów w tramwajach, na ulicach, a czasami kradły.
Bardzo drastyczne są sceny, które pan opisuje w książce Kat Polskich Dzieci, opowieści o Eugenii Pol. Sceny, które naprawdę mrożą krew w żyłach, jeśli chodzi o cierpienie, jakim poddawane były te dzieci. Ale chciałabym właśnie porozmawiać o tej Eugenii Pol. Dlaczego postanowił pan ją akurat opisać? Choć zaznacza pan w książce, że dwoje innych pracowników łódzkiego tego obozu koncentracyjnego dla dzieci zostało skazanych na śmierć. Więc może one bardziej nawet zasłużyły na miano kata polskich dzieci. Dlaczego więc pan właśnie tą Eugenię Pol opisał?
Na temat obozu dla dzieci, obozu koncentracyjnego przy ulicy Przemysłowej w Łodzi, przeczytałem setki dokumentów, właściwie tysiące kart i sądowych, i zeznań składanych przed Milicją Obywatelską w PRL-u, prokuratorami, zapiski, poezje, wspomnienia więźniów. Badam ten temat od 3 lat i wszędzie przewijała się Eugenia Pol, bo materiały, nad którymi pracowałem, są w archiwum Łódzkiego Instytutu Pamięci Narodowej. Miałem poczucie od 3 lat, jakbym był trochę Kazimierzem Moczarskim, słynnym autorem rozmów z katem, który siedział w jednej celi z Jurgenem Stropem. I miałem takie poczucie, jakby ta Eugenia Pol miała równie rozerwaną, rozdartą psychikę. Ona jest bardzo ciekawa z psychologicznego punktu widzenia, dlatego w książce jest również rozmowa z Gennadijem Pużnowem od blisko 40 lat mieszkającym w Polsce. To jest psychoterapeuta, psycholog, który jest związany z obozem przy Przemysłowej, dlatego że bierze udział w projektach, świetnie zna temat. On właściwie dał rysunek psychiki tejże Eugenii Pol i ciekawość mnie zawiodła do niej, choć pewnie postaci Sydonii Bayer, której prawą ręką była Eugenia Pol, Izoldy, zwanej doktor Frau, która polewała lizolem otwarte rany dzieci, znęcała się nad nimi równie okrutnie, czy też postać SS-mana Edwarda Augusta, patologicznego przestępcy, dlatego że tam, do tego obozu, wśród nadzorców, tak zwanych wychowawców, trzeba to słowo brać za każdym razem w cudzysłów, trafiali ludzie zdegenerowani. W przypadku mężczyzn, alkoholicy z wyrokami przed wojną, albo współpracujący od razu z okupantem, a wcześniej pracujący w policji. I z tych 3 postaci Eugenia Pol wydała mi się najciekawsza. Najciekawsza dlatego, że ona podpisała niemiecką listę narodową, przyjęła narodowość niemiecką 3. kategorii, mając 18 lat i 8 miesięcy zaledwie. Urodziła się w rodzinie majstra budowlanego, skończyła tylko szkołę podstawową na Księży Młynie, ale wiele faktów może nas dzisiaj zwodzić, dlatego że skończenie szkoły podstawowej przed wojną dawało elementarne wykształcenie. Zresztą po latach, kiedy Eugenia Pol siedziała w jednej celi z bardzo znaną publicystką polską Elżbietą Królikowską-Eybis, która w grudniu 70 roku trafiła do tej 11-osobowej celi aresztu śledczego w Łodzi i spała na jednej pryczy dwupiętrowej z Eugenią Pol za to, że była działaczką opozycji antykomunistycznej. Działała w organizacji Ruch, mówię Elżbiecie Kulikowskiej-Ewis, która przez ćwierć wieku była korespondentką mediów polskich w Londynie, Wielkiej Brytanii. Natomiast rozmawiała z Eugenią Pol wielokrotnie i one poruszały naprawdę tematy na najwyższym poziomie intelektualnym. Rozmawiały o sztuce, kinie,
operze,
kiedy z tego kołchoźnika aresztu śledczego wyleciały brzmienia Offenbacha, to Eugenia Pol zwracała się do Elżbiety z pytaniem, no to zatańczymy, i brała ją w tany do tańca, szkliły jej się oczy, wychodziła na niezwykle wrażliwą osobę.
Obalamy mity.
Kim ona była tak naprawdę? Polką czy Niemką? Właśnie tak jak powiedział pan o tym takim rozdźwięku psychicznym, który był w niej. Czy ona w momencie, kiedy było jej to wygodne, to stawała się Niemką, a kiedy wydawało się, że właśnie po wojnie już Polska będzie tylko Polską, no to w tym momencie znowu stała się Polką.
Urodziła się w Ozorkowie pod Łodzią, ale jej ojciec pochodził ze Śląska Opolskiego, konkretnie z Koźla. To była niewątpliwie śląska rodzina, śląsko-polska, z jakąś domieszką krwi niemieckiej zapewne też. Natomiast nie mam wątpliwości, że tam była przemoc w tej rodzinie. Nie mam na to dowodów, ale wiele wskazuje na to, dlatego że pyta Gennadij Płużnow, doktor Gennadij Płużnow, kto mógł trafić do obozu koncentracyjnego, do pracy. Eugenia Pol miała poczucie, że to było jej miejsce pracy. Wcześniej złożyła przysięgę na wierność Adolfowi Hitlerowi. Wypierała się, że nie rozumiała tych słów, ale przecież w przedwojennej Łodzi, która była miastem czterech kultur, gdzie mieszały się języki jidysz z niemieckim, z polskim, z rosyjskim, te dzieciaki na podwórkach świetnie się porozumiewały. Ona doskonale rozumiała język niemiecki. Natomiast muszę podkreślić jedną rzecz. Otóż dzisiaj z naszej perspektywy dziesiątek lat przyjęcie folksisty jest jednoznacznie oceniane jako zdradę narodu polskiego. Ale wtedy to tak nie było, dlatego że nawet przedwojenny biskup katowicki Stanisław Adamski namawiał Ślązaków do przyjęcia tejże folksisty jako formę kamuflażu, żeby móc przetrwać wojnę i w ten sposób przetrwać okupanta, bo przewidywał, że kiedyś ta wojna się skończy. No każda wojna kiedyś się kończy. Natomiast w przypadku tej rodziny decyzja ojca była dominująca. Tam nie można było dyskutować, a ponadto, no to jest oczywiste, że Polowie nachodzeni przez jednego z urzędników mieli do wyboru albo folksista, albo obóz koncentracyjny. I ona, uzyskawszy tę narodowość niemiecką, została skierowana, bo miała obowiązek pracy, do Urzędu Pracy. Z Urzędu Pracy skierowano ją do siedziby Policji Kryminalnej w Łodzi, a tam dostała karteczkę, gdzie była nazwa miejsca jej pracy, czyli obozu przy ulicy Przemysłowej.
Tam niestety zapisała się bardzo źle w pamięci dzieci, które przeżyły ten obóz, bo rzeczywiście znęcała się nad nimi, biła tak, że traciły życie. Wstrząsające są te opisy.
Ja podam kilka przykładów, ale żeby nie epatować radiosłuchaczy, te najbardziej działające na wyobraźnię, te sceny niepozwalające zasnąć, bo ta książka jest książką niezwykle ciężką, trudną. Ja powiem jako autor wprost. Tej książki nie da się czytać z powodu treści, ale mam nadzieję, i o to mi chodziło, żeby każdy chciał po nią sięgnąć z powodu literackich środków wyrazu, parabol, porównań, metafor, czyli sposobu opisania, nawet bezstronnego. Ja widzę pierwsze recenzje tej książki, bo książka już, boję się o tym mówić, dlatego że to, co się działo z Małym Oświęcimiem, który sprzedał się w nakładzie 21 tysięcy egzemplarzy już, a nadal się sprzedaje, miał 14 dodruków, to było nic w porównaniu z tym, co się dzieje z Katem polskich dzieci, dlatego że książka już w trzecim dniu sprzedaży trafiła na czołówki list bestsellerów Empiku. Natomiast wracając do tej Eugenii Pol i tych przypadków, bo kilka chciałbym jednak przytoczyć, ponieważ te ofiary nie były bezimienne, dlatego chciałbym zacytować z imionami i nazwiskami. Na przykład Gertruda Piechota-Górska podkreślała, że Wachmanka biła ją wszystkim, nawet łyżkami do zupy. Alicja Molenska-Gawriołek żaliła się, że za jedno słowo polskie albo za wzięcie zgniłego kartofla, biła ją, kopała butami, a nawet uderzała cegłą. Apolonię Bedę Szkudlarek kopnęła w głowę i rozerwała jej ucho. Kazimierza Stefańskiego uderzyła garnkiem w głowę tak, że ślad pozostał. Teodor Tratowski, były więzień, zeznawał po latach, widział, jak myjące się bali dzieci zalewała tak bardzo gorącą wodą, że powstawały im na skórze pęcherze. Maria Wiśniewska-Jaworska mówiła tak, cytuję, potrafiła dziecko zamknąć w szafie na noc, a ono mdlało, bo nie miało dostępu powietrza. Mówiła do nas, i tak wszystkie zdechniecie. Koniec cytatu. Maria Prusinowska dostała kiedyś paczkę żywnościową z domu, bo dzieci dostawały te paczki. Mówiłem już, że bezgranicznie głodowały, warto tutaj w dwóch zdaniach powiedzieć, no głodowały, dlatego że na obiad miały jedynie chochle zupy na zgniłej koninie, albo na kościach wyłącznie. W tych metalowych miskach na dnie pojawiały się jakieś glizdy. Zresztą w obozie w ogóle nie było myszy, szczurów, ptaków, dlatego że dzieci zjadały wszystko. Kiedy woda wylała się z kotła, przepraszam, zupa, te pomyje wylały się z kotła, to zlizywały z ziemi. Dzieci obgryzały sobie ręce z głodu. I dlatego, kiedy Maria Prusinowska-Migacz dostała tę paczkę żywnościową z domu, cytuję, Pol wezwała mnie do swojego pokoju, powiedziała, że dostanę paczkę, jak przeczołgam się od drzwi wejściowych do jej stóp i wycałuję jej nogi. Nie chciałam, więc pobiła mnie kijem po ciele, szczególnie po głowie. No i tak można wymieniać. Zatrzymam się na tej scenie i bardziej przejdę do opisu psychologii Eugenii Pol. Ta przemoc, która musiała być w rodzinie Polów, wyzwoliła niskie poczucie wartości. Natomiast znęcanie się nad kimś słabszym, tak jak to czyniła Eugenia Pol w obozie, jest najwyższą formą satysfakcji. Robiła to na dzieciach.
Co robiła Eugenia Pol po wojnie? Dlaczego udało jej się tak wiele lat uniknąć wymiaru sprawiedliwości?
I to jest bardzo ciekawy wątek, bardzo, bardzo, dlatego że po wyjściu z obozu powiedziała w jednym ze zeznań, że powiesiła mundur na kołku i poszła prosto, odjechała z załogą niemiecką, ale nie poszła do siedziby policji kryminalnej, to było w styczniu 1945 roku, tylko do swojego mieszkania przy ulicy Chełmońskiego 16A i właściwie przez 20 lat jej nikt nie niepokoił, ale ona dokonała pewnej niezwykłej mistyfikacji, sprytnej mistyfikacji, dlatego że kiedy podpisała Volksliste, to tam widnieje jej własnoręczny podpis Eugenie Pol z niemym niemieckim H.
Tak Pochyl, jakbym tłumaczył.
Tak się podpisywał jej ojciec, ale ona nie. Natomiast po wojnie Eugenia Pol natychmiast powróciła do polskiej pisowni nazwiska. Sędzia Sabina Krzyżanowska w latach 1945-49 prowadziła śledztwo w jej sprawie i z Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Biura Ewidencji Ludności dostała odpowiedź, że Genovefa, cytuję teraz, Pol z tym niemieckim H nie jest meldowana w Łodzi. Koniec cytatu. Przez 20 lat nic się właściwie w sprawie Eugenii Pol nie działo. Ta sprawa w ogóle obozu została zapomniana przez Boga i ludzi, poza tym początkiem, tuż po wojnie, dlatego że w 1945 roku Sydonia Bayer w listopadzie została powieszona, po procesie rzecz jasna. W styczniu został powieszony Edward August, niezwykle odrażająca postać. I w 1946 roku Theodor Busch w lipcu został zakatowany w celi przez współwięźniów. Nie doczekał wyroku, choć w sądzie był już przeciwko niemu akt oskarżenia. I teraz ta Pol z polskim nazwiskiem tak się zarejestrowała, chodziła na kursy administracyjne tuż po wojnie. Niektóre z byłych więźniarek, które były jej takimi donosicielkami w obozie, tworzyły krąg jej przyjaciółek również w życiu dorosłym, już po obozie. Czasami u niej nocowały, pożyczały od niej pieniądze. Natomiast jeśli ktoś inny spotkał ją na ulicy, bo ona swobodnie chodziła, jeździła tramwajami, chodziła po ulicy, to kiedyś usłyszała od jednej z byłych więźniarek zamiast dzień dobry, ty świnio. W roku 56 rozpoczęła pracę i to jest właśnie największy paradoks PRL-u w żłobku zakładów obrońców pokoju u łódzkiej fabryce. Ponad 100 dzieci tam chodziło do tego żłobka, ona była intendentką. Zaprzyjaźniła się ze zbowidowcami, tam opiniowała wnioski byłych więźniów, którzy chcieli do zbowidu wstąpić.
To jest właśnie straszne, że przychodziły do do niej dzieci, które ona wcześniej katowała po to, żeby zaświadczyć, że były w obozie koncentracyjnym. I ona wydawała decyzje, można powiedzieć, opiniowała te wnioski.
No tak, dlatego że wspomniałem, te dokumenty z obozu, obozowe, zostały w 90% zniszczone. Franciszek Kubiak, działacz PZPR i Izbowidu w Łodzi wtedy, kiedy niektóre były więźniarki, próbowały wykrzyczeć swój ból obozowy, mówił: przestępców szukajcie w Niemieckiej Republice Federalnej, a nie tu. To była porządna rodzina, ojciec jest zasłużony. I mówiąc krótko, Izbowid, aparat partyjny również chronił Eugenię Pol, ale mój rozmówca, dr Gennadij Puzhnow, idzie dalej. On uważa, że Pol miała kontakty z Urzędem Bezpieczeństwa, później być może Służbą Bezpieczeństwa, ale ja powiem bardzo wyraźnie, że studiując przez 3 lata archiwum, dokumenty w archiwum łódzkiego IPN, nie znalazłem dowodów na jej współpracę z SB, co nie znaczy, że tej współpracy nie było.
Dlaczego dopiero na przełomie lat 60. i 70. organa ścigania zainteresowały się Eugenią Pol? Co doprowadziło w końcu do procesu?
Jedno jest pewne, że jej sprawa była wielokrotnie politycznie również wykorzystywana, dlatego że jako pierwszy nagłośnił ją generał Mieczysław Moczar po nikczemnym marcu 1968 roku. W ogóle wyjął na światło dzienne sprawy śmierci i cierpienia łódzkich dzieci w kontrze do ofiar żydowskiego getta. I tu już widać ten element politycznego wykorzystania tego tematu. A potem na różnych etapach Polska Rzeczpospolita Ludowa chciała mieć dobre relacje z potężnym państwem niemieckim i ten temat też był jakoś przykrywany dywanem. I przez dziesiątki lat właściwie nic się nie działo, poza jednym okresem. Od marca 68 roku, w latach 1972-75, toczyły się 2 procesy w sprawie Eugenii Pol. Zeznania świadków się wykluczały, nie potwierdzały się. Czy pamięć zawodziła? No, czytałem bardzo wnikliwie opinie biegłych psychologów i psychoterapeutów. I oni mówili tak, jednym głosem właściwie, że gdyby pytać tych dorosłych ludzi o najbardziej traumatyczne wydarzenia z ich życia sprzed 2-3 lat, to oni mogliby nie pamiętać. Ale tego, co się wydarzyło w ich dzieciństwie, zapamiętają do końca życia i to jest prawda. Ten obóz tkwi w nielicznej już garstce kilkunastu osób, które jeszcze żyją, ale tkwił w winnych tych ludziach do końca ich życia.
Eugenia Pol została skazana na 25 lat więzienia. Tych 25 lat nie przesiedziała i końcówkę życia spędziła po prostu spokojnie.
Tak, wyszła z więzienia w 1989 roku, zmarła w roku 2003. Dotarłem do kobiety, która mieszkała w dwuosobowym pokoju w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi na Zarzewiu. Henryka Sikora, która ma teraz 87 lat, opowiadała mi sporo właśnie o Eugenii Pol, która nic na temat II wojny światowej i swojego udziału, swojej pracy w obozie nie mówiła. Natomiast czasami przez sen krzyczała: weź ten Page, ale to był jedyny taki wątek, który nawiązywał do tragedii łódzkiego obozu.
Pan Błażej Torański był dzisiaj gościem audycji, autor książki Kat polskich dzieci, opowieść o Eugenii Pol. Dziękuję bardzo, panie Błażeju.
Serdecznie dziękuję pani i państwu.
Strefa historii.